Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Regiony Kultury.
To są filmowe regiony kultury. Przy mikrofonie Tadeusz Marek. A dzisiaj w programie, szanowni państwo, kino historyczne, ale może należałoby powiedzieć, że opowieść o tym, jak powstaje dobre kino historyczne. A jakie to jest dobre kino historyczne? Ano takie, które z jednej strony oczywiście pozostaje w bardzo bliskiej łączności z takim merytorycznym oglądem materii, o którym opowiada, ale z drugiej strony, i to być może jeszcze ważniejsze, nie tylko dostarcza nam rozrywki, emocji, wzruszeń, być może głębokiego przejęcia za sprawą obrazów, których doświadczamy, ale za sprawą pokazywania tych obrazów jest w stanie zachęcić nas, a czasem zmusić do dokonania takiej bardzo gruntownej refleksji nad współczesnością, w której żyjemy. I to może wydać się takim bardzo wyświechtanym tekstem, takim bardzo trywialnym określeniem dobrego filmu historycznego. Ale proszę mi wierzyć, że spędzenie kilku dłuższych chwil nie tylko z seansem Strefy Interesów Jonathana Glazera, bo to o tym filmie będziemy dzisiaj rozmawiać, ale także z tą całą warstwą warsztatową, z tą całą historią powstawania tego filmu pozwala na to, żeby uwierzyć, a w zasadzie wypełnić treścią te być może trywialne słowa. I to w dzisiejszym wydaniu filmowych regionów kultury będziemy starali się uczynić. Proszę z nami zostać przez najbliższą godzinę.
Czuj się u siebie. Radio Kraków Kultura.
A dzisiejszy program, szanowni państwo, rozpocznijmy od formalności, bo te formalności tutaj wydają się bardzo istotne. Z uwagi na to, że niewielu krytyków spodziewało się, że tak zwany europejski art house no nie tylko zostanie uznany w Cannes, ale także, no właśnie, zostanie dostrzeżony przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, która przyznaje te najsłynniejsze nagrody filmowe na świecie, chodzi oczywiście o Oscary. Nikt nie przypuszczał, że Strefa Interesów Jonathana Glazera, czyli brytyjsko-polsko-amerykańska produkcja opowiadająca o życiu rodziny Rudolfa Hyssa, czyli komendanta obozu Auschwitz-Birkenau, zdobędzie nie tylko tę statuetkę za najlepszy film międzynarodowy, ale odniesie sukces także w tej drugiej kategorii, czyli w kategorii najlepszego dźwięku. Bo faktycznie najlepszy dźwięk i najlepszy film międzynarodowy to są te kategorie, w których Strefa Interesów w trakcie tegorocznej gali rozdania Oscarów zdobyła statuetki. To było być może niespodziewane z uwagi na pewne stosunki, pewne tendencje, które panują w tym świecie, ale to, co istotne, to to, że niekwestionowanie krytyka mówiła o tym filmie, że jest to arcydzieło. Arcydzieło dlatego, że w bardzo subtelny sposób potrafi opowiedzieć nie tylko o największych potwornościach, które miały miejsce w trakcie II wojny światowej, ale jest w stanie również bardzo przejmująco opowiadać o tym, co otacza nas współcześnie, o naszej współczesności, o tych jej elementach, które być może wypieramy po to, żeby żyło nam się łatwiej i przyjemniej. A ta opowieść, szanowni państwo, zaczyna się od takiej bardzo długiej i dojmującej ciszy, bo to jest właśnie to, czego doświadczamy, kiedy rozpoczyna się seans Strefy Interesów. Oscar za najlepszy dźwięk to nie bez kozery, bo ten dźwięk w tym filmie jest bardzo ważny, dlatego też jakże wymowną musi być ta cisza. Ona trwa nie 20 sekund, to nie jest wyłącznie techniczne rozwiązanie mające oddzielić napisy od właściwej treści filmu, nie. To jest cisza, która, jak mówią twórcy, ma pozwolić nam odciąć się na chwilę od tej naszej codzienności i zanurzyć się w tej opowieści, po to, żeby ona zaczęła grać w nas tak bardzo głęboko. O banalności zła, szanowni państwo, pisała Hannah Arendt, a Jonathan Glazer postanowił stworzyć na ten temat właśnie opowieść filmową. Ale to nie jest opowieść wyłącznie o banalności zła. To jest właśnie opowieść także o wyparciu, o tym, jak niebezpieczna może być racjonalizacja oderwana od wrażliwości, oderwana od empatycznego spojrzenia na świat. Druga wojna światowa. Filmów dotyczących Holokaustu znamy bardzo wiele. By wspomnieć Listę Schindlera, która ostatnio przecież nie tylko związana z Krakowem, ale która powróciła do nas za sprawą 30 lat od polskiej premiery tego filmu. I przyzwyczajeni jesteśmy, że kiedy ktoś oferuje nam opowieść dotyczącą zagłady, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem będzie skupiał narrację wokół trudnego doświadczenia ofiar. No bo to faktycznie poprzez doświadczenie ofiar, poprzez utożsamienie się z ofiarami Holokaustu, za sprawą lektury filmu jesteśmy w stanie z tym większym przejęciem dostrzec grozę i zło tego, co się wydarzyło. Jakże nieoczywistym rozwiązaniem jest sytuacja, w której twórca, chcąc opowiedzieć o zagładzie, zaprasza nas do tego, żebyśmy utożsamili się nie z ofiarami, a ze sprawcami. Bo strefa interesów to jest, szanowni państwo, no ktoś mógłby powiedzieć, opowieść o sielskim życiu pięknej rodziny, o ojcu, który wraca każdego dnia po południu do domu, do swoich dzieci, o matce pielęgnującej wielki ogród. I to jest, szanowni państwo, właśnie ta innowacja, która przesądza o wadze tego filmu. Ponieważ kiedy obserwujemy także w filmach dotyczących zagłady, sprawców, SS-manów, to my widzimy odczłowieczone potwory, to my widzimy bohaterów, z którymi nie tyle nie chcemy, co nawet nie jesteśmy w stanie się utożsamić. Natomiast w momencie, kiedy o tych ludziach zaczyna się opowiadać przez pryzmat ich codzienności, to ta sytuacja diametralnie się zmienia. Jonathan Glazer powiedział tak: ściana ich ogrodu była tą samą ścianą, po której drugiej stronie znajdował się obóz zagłady. Na wczesnym etapie naszych przygotowań znaleźliśmy zdjęcia z rodzinnego albumu Chysów w tym ogrodzie. Widać na nich basen, zjeżdżalnię, szklarnię i całą resztę. Nigdy nie widać muru, który przylega do obozu. Były już filmy o zbrodniarzach i wiele z nich pokazywało sprawców dość nikczemnie, jak nie ludzi. Chciałem uniknąć sztuczności kina. Chciałem spojrzeć na nich bardziej kryminalistycznie. Ta dokumentacja, szanowni państwo, była bardzo wnikliwa, tak samo jak i przemyślane były lokalizacje, w których realizowano zdjęcia do strefy interesów. Ponieważ faktycznie ta willa Chysów, do której strefa interesów nas zaprasza, znajdowała się raptem 150 metrów od komory gazowej. I Jonathan Glazer nakręcił ten film w bardzo bliskim sąsiedztwie także obecnego Muzeum Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Natomiast nie tylko lokalizacje są tutaj istotne, ale także ta bardzo ścisła współpraca z Muzeum Auschwitz-Birkenau, z Miejscem Pamięci, także w zakresie archiwaliów. Ona była prowadzona na bardzo różnych płaszczyznach. Konsultowano w jej ramach nie tylko elementy scenariusza czy scenografii, ale także, jak pisze muzeum, omawiano całość wymowy i symboliki tego obrazu. Muzeum wsparło twórców także poprzez dostęp do obozowych dokumentów, relacji ocalałych oraz konsultacje merytoryczne. I szanowni państwo, to jest właśnie ten wątek, który będziemy eksplorować w dzisiejszych filmowych regionach kultury. Już za chwilę porozmawiamy z dyrektorem Muzeum Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, dyrektorem Piotrem Cywińskim. Natomiast zanim to spotkanie, to chciałbym jeszcze oddać głos Jonathanowi Glazerowi, który o strefie interesów mówił tak w trakcie polskiej premiery tego filmu, która miała miejsce właśnie w Auschwitz-Birkenau, w Muzeum Miejscu Pamięci. Ten projekt to tak naprawdę 9-letnia podróż. Wszystko zaczęło się od impulsu. Wiedzieliśmy, że chcemy poruszyć ten temat, ale nie byliśmy pewni dokładnie, jakie będzie nasze podejście. Odwiedziliśmy muzeum, poznaliśmy dyrektora Cywińskiego i historyków, którzy tu pracują i zaczęliśmy bardzo skrupulatną pracę badawczą. W archiwach szukaliśmy wszelkich wzmianek o rodzinie komendanta obozu i film zbudowany jest właśnie na podstawie tych fragmentów. Ważnym źródłem była dla nas także książka doktora Piotra Setkiewicza o prywatnym życiu SS-manów w Auschwitz. Dzięki temu powoli tworzył się obraz tego, jak sprawcy normalizowali swoje życie tutaj po to, by robić to, co robili. To stało się osią naszego filmu, tak podkreślił reżyser w trakcie premiery. To są filmowe regiony kultury dziś wokół strefy interesów. Już za chwilę rozmowa z dyrektorem Piotrem Cywińskim na antenie Radia Kraków Kultura.
Regiony kultury.
A w filmowym wydaniu Regionów Kultury spotykamy się z dyrektorem Muzeum Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, panem doktorem Piotrem Cywińskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Okazją do tego spotkania jest, no tak, to jest ten tytuł, o którym państwo zapewne już bardzo wiele słyszeli. Nie tylko z uwagi na te głośne nominacje do Oscarów, w dużej mierze też niespodziewane, ale też z uwagi na bardzo bliską współpracę twórców tego filmu właśnie z Muzeum Miejscem Pamięci Auschwitz-Birkenau. Chodzi o Strefę Interesów, czyli najnowszy film Jonathana Glazera. Panie dyrektorze, ja zastanawiałem się przed tą naszą rozmową, czy w momencie, kiedy obecnie dochodzą do pana głosy o kolejnych produkcjach, które mają poruszać tematykę Holokaustu, a tym bardziej mają być osadzone w tych realiach obozowych, czy to nie jest tak, że musi się pojawiać w pierwszym odczuciu w pana myślach pewien dystans związany z tym, czy temat zostanie dobrze zrozumiany, bo to chyba o zrozumienie głównie chodzi, no bo my wiemy, że współcześnie temat Holokaustu, temat zagłady, temat realiów obozowych jest bardzo popularny, ale czasem to idzie w stronę, w którą, tak mi się wydaje, nie chcemy, żeby to szło.
No to się zaczęło nie z filmem, a z książkami. Od jakiejś dekady mniej więcej jest wysyp rozmaitych książek, ktoś tam, prawda, z Auschwitz. Te książki na ogół są pisane przez osoby, które bardzo słabo znają historię Auschwitz. Na okładce jest napisane, że one odzwierciedlają rzeczywistość obozową, jest to napisane po starannych badaniach, a de facto okazuje się, że nikt się z nami wcześniej nie kontaktował, nikt nie zachodził do archiwum na przykład poobozowego, nikt nie rozmawiał z naukowcami, którzy tą historię badali i zawierają po prostu fenomenalne zupełnie błędy. Teraz faktycznie zapowiadają się produkcje filmowe, które często są robione na kanwie tych książek i najczęściej również kompletnie nikt się albo z nami nie konsultuje, albo przysyła już zupełnie gotowy scenariusz. Tak to najczęściej wygląda. To jest problem, bo to każda deformacja historii, to historii, która bywała i bywa nadal zakłamywana, przekręcana, negowana wręcz, jest poważnym problemem.
A zatem przejdźmy w takim razie do tego momentu, w którym odezwali się do państwa, do pana twórcy, producenci Strefy Interesów, bo wiem, to chyba mogę powiedzieć, że nawet nie spodziewam się, dlatego że czytałem już wiele wywiadów, których pan udzielił w tym temacie, że to jest takie jasne miejsce w tej właśnie całej historii dzieł dotyczących tematyki obozowej, bo wydaje się, że tutaj, no właśnie, pojawiło się takie bardzo, bardzo wnikliwa chęć, bardzo wnikliwe podejście do tego tematu.
No zdecydowanie, to jest kompletnie inna historia. Jonathan zaczął w ogóle od spotkania, nie wiem, 9 lat temu chyba to było, może nawet już i więcej. Kiedy on powiedział, że on chce się zmierzyć z tym tematem, ale nie ma jeszcze żadnego pomysłu, żadnej koncepcji, żadnej ścieżki. Chce po prostu się zmierzyć z tematem.
I jak pan to odebrał? Spotkał się z panem Jonathan Glazer i powiedział, no tak, wiesz, ja nie mam żadnego pomysłu, no ale chcę zrobić coś o Auschwitz. No,
był niezmiernie gotów do rozmowy, do wsłuchiwania się. Przeszliśmy się po terenach obozowych, on potem wielokrotnie wracał, chodził samemu, chodził z jakąś niewielką grupą ludzi, którzy potem zaczęli przy tym pracować, myślał, zastanawiał się. Co najmniej 2 czy 2,5 roku trwały kwerendy archiwalne i badania jakby tych różnych materiałów, które sobie tam wybrali. Po drodze był oczywiście jeszcze tam COVID, Brexit wszystko utrudnił, no bo trzeba było przecież chociażby za każdym razem praktycznie aplikować o wizę do Polski. Także poświęcił bardzo dużo czasu na myślenie i ten projekt jakby, ten film dojrzewał w nim i to było coś bardzo, bardzo budującego. Następnie różni ludzie, którzy z nim przy tym współpracowali, kontaktowali się w zasadzie non-stop z działem naukowym, z archiwum, dopytywali się o najdrobniejsze nawet szczegóły, tak żeby właśnie ten film oddawał jak najbardziej tą rzeczywistość. Z tego też względu Glezer powiedział, że on to chce kręcić w Oświęcimiu, tuż koło obozu, dlatego że on sobie nie wyobraża, że będzie odtwarzał tą rzeczywistość sztucznie gdziekolwiek indziej.
Czyli to było poniekąd tak, że wy jako muzeum byliście takim nienachalnym przewodnikiem, który poniekąd przeprowadzał twórców na samym początku przez te przestrzenie, także z merytorycznego punktu widzenia, bardzo istotne.
Może tak to nazwać, na pewno bardzo głębokimi konsultantami. To były, ja nie wiem, setki, jeśli nie tysiące telefonów, maili, wręcz SMS-ów niemalże, żeby naprawdę każdy najdrobniejszy element, model radia, który stoi, nie wiem, na półce gdzieś w gabinecie Hessa, no padło pytanie, czy to mógł być ten model, bo on wyszedł stosunkowo niedawno względem tej sceny, która była kręcona, czy nie należy szukać starszego modelu. Pieczołowitość, jakby pedantyczność praktycznie właśnie w próbie stworzenia czegoś odzwierciedlającego rzeczywistość z tamtych lat była naprawdę wzorowa.
Pan pamięta pierwsze pytanie, jakie zadał panu Jonathan Glazer?
Nie, bo to naprawdę było prawie dekady temu. Siedzieliśmy w jednej restauracji w Warszawie. On w zasadzie był trochę skonfundowany, bo chciał ze mną porozmawiać, ale nie miał jeszcze gotowego pomysłu na film. Także tak, to była taka rozmowa jakby trochę bardzo, bardzo wielowątkowa, gdzie on po prostu przyjechał, żeby się poznać, żeby nawiązać jakąś relację i żeby zacząć się zastanawiać w ogóle, jak on chce to ugryźć, ten temat, nawet jeszcze wtedy nieprzygotowywanym, jakby w zamiarze zrobienia filmu. O.
Czyli Jonathan Glazer przyjechał poniekąd poszukiwać tropów, którymi mógłby podążać. No i tak sobie wyobrażam, że pan, przybywając na takie spotkanie, naturalnie tych spotkań pewnie było później dużo więcej, no był tym człowiekiem, który te tropy poniekąd miał podsunąć, opowiedzieć coś, co mogłoby zainspirować, co mogłoby odsłonić taką przestrzeń, która byłaby właściwą do tego, żeby zacząć taką opowieść, żeby znaleźć odpowiedni język narracji.
Na pewno nie byłem sam, również dr Piotr Setkiewicz, szef naszego Centrum Badań, archiwiści różni. Jonathan naprawdę wielokrotnie przyjeżdżał po to, żeby rozmawiać na samym początku z ludźmi.
Pan mówi, że było was wielu, no to prawda, ja kiedy rozmawiałem z państwa pracownikami, to usłyszałem, że tak naprawdę to był projekt, w który zaangażowane było całe muzeum i to nie przez rok, tylko ten czas waszej wspólnej jakiejś takiej współpracy, kooperacji, trwał po prostu.
No, Jonathan wyszedł z założenia, że po prostu musi najpierw jakby wsiąknąć trochę w tą atmosferę miejsca pamięci, żeby w ogóle dojść do jakiejś koncepcji, do stworzenia, do wymyślenia jakby przekazu, który chce zaproponować widzom.
Czyli
to było naprawdę unikatowe.
Odczuć, przeżyć, a dopiero potem wymyślić.
Tak.
Czuj się u siebie. Radio Kraków Kultura.
Panie dyrektorze, kiedy dowiedział się pan, bo my wiemy, że ten okres klarowania się tej wizji scenariuszowej, on właśnie trwał dość długo, kiedy dowiedział się pan, że to ma być opowieść poniekąd o Rudolfie Hessie, to co pan sobie pomyślał?
No temat wydaje mi się być ważny, bo z jednej strony historia ofiar jest dramatyczna, jest znana, wzbudza ogromną empatię, wzbudza wielkie emocje, ale prawdziwym problemem w sensie antropologicznym są przecież sprawcy. A nie było dotychczas jakichś takich większych projektów filmowych, które by by tym problemem się zajęły. Także od początku miałem wrażenie, że trop jest ciekawy i może wnieść coś nowego jakby do samego kina o tematyce obozowej.
Dlaczego skupienie się na sprawcy jest takie ważne?
Przekonany jestem, że antropologicznie rzecz biorąc, to zło, które jest w człowieku, jest jednak fundamentem tego, co się stało. Jest jakby no pewnym spoiwem całej tej machiny śmierci. Nie ujmując oczywiście w żaden sposób nic, w ogóle nie zestawiając tego z historią ofiar, z tym dramatem ludzkim, to jednak trzeba się zastanowić nad przyczynami, nad metodyką ludobójstwa, nad pewnymi zmianami również psychicznymi, które jednak w sprawcach się dzieją. I jeśli chcemy budować jakieś społeczeństwo na skalę międzynarodową, które będzie jednak nie tylko wrażliwe na ból ofiary, ona musi, żeby być odpowiedzialne, musi również być, że tak powiem, mieć oczy otwarte na te wczesne etapy różnych ideologii, nienawiści, różnych zachowań, które w sposób strukturalny tak naprawdę dążą do odczłowieczenia jakiejś grupy ludzi.
Zrozumieć, a może spojrzeć na sprawcę, to poniekąd klucz do zrozumienia źródła zła, które wydarza się w świecie. I to jest, szanowni państwo, faktycznie ten trop, którym twórcy Strefy Interesów podążyli. Ja tylko dodam, że jeśli państwo jeszcze Strefy Interesów nie widzieli, że to jest taki film, który pomimo tego, którego akcja dzieje się w bezpośrednim sąsiedztwie obozu Auschwitz, a równocześnie w ciągu tych 2 godzin trwania filmu ani razu nie widzimy żadnej okrutnej sceny. My tylko możemy się domyślać, możemy usłyszeć, ale tak naprawdę to wszystko jest portret świata, no właśnie, stworzonego, fikcyjnego, równoległego, którego obojętność i być może taki apatyczny charakter jest chyba najbardziej przerażający. Panie dyrektorze, co dla pana, co dla państwa jako muzeum było ważne, kiedy myśleliście właśnie o tym filmie, kiedy znaliście już koncept? Wiadomo, że wy jako muzeum nie mogliście niczego narzucić, ale słyszymy, że te wasze spostrzeżenia, wasze rady były dla twórców bardzo ważne i zastanawiam się, co chcieliście na etapie właśnie przygotowania tego filmu przekazać twórcom Strefy Interesów.
To nie do końca była nasza rola. Znaczy ja też staram się bardziej słuchać jego wątpliwości, jego pytań, jego obszarów zainteresowań czy badań i wspierać je po prostu. Znaczy tam, gdzie on jako autor miał jakieś wątpliwości czy pytania, tam wchodziliśmy. To byłoby chyba i niezdrowo i niewłaściwie, gdybyśmy to my próbowali ten przekaz formułować. To jest jego dzieło. My natomiast naprawdę poruszeni jego gotowością do rozmów, jego chęcią stworzenia czegoś, co jest to prawie że paradokumentem, w takim sensie, że oddaje tą rzeczywistość w sposób tak wierny, jak to było możliwe, zapoznawszy się naprawdę z wszystkimi chyba dostępnymi świadectwami o Hesie, to uważaliśmy, że warto spróbować i warto jego wspierać w tym, co on wykaże. Także przekaz niewątpliwie jest jego autorstwa. Natomiast my tutaj mieliśmy, wydaje mi się, że faktycznie ogromną taką misję wsparcia czy pomocniczą.
Ja myślę, że to, co jest bardzo ważne, to, że ten film, mówimy oczywiście cały czas o Strefie Interesów, to jest zapis tej trudnej, tej okrutnej rzeczywistości podanej w taki, no właśnie, bardzo łagodny i nienachalny sposób, ale to oczywiście tylko prima facie, bo wystarczy wsłuchać się w ścieżkę dźwiękową i wtedy okaże się, że to wygląda wszystko zupełnie inaczej. Ale to, co kołacze mi się w głowie, kiedy słucham tej pańskiej opowieści, to takie poczucie, że sama ta sytuacja spotkania Glazera, także być może części ekipy z realiami, ale także z obecnym kształtem Muzeum Miejsca Pamięci, to jest taka sytuacja nieoczywista być może dla polskiego słuchacza czy polskiej słuchaczki, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, chyba tak można powiedzieć, że w momencie, kiedy kończymy 14-15 lat, to udajemy się na wycieczkę szkolną i tak naprawdę z tą tematyką zagłady, ale także właśnie z tematyką obozową obcujemy od najmłodszych lat. A tutaj zaistniała taka sytuacja, w której ktoś przyjeżdża do obozu po raz pierwszy, do miejsca pamięci, z zamiarem stworzenia jakiegoś dzieła artystycznego i tak naprawdę w bardzo krótkim czasie generują się w nim te wszystkie właśnie emocje, przeżycia, ale także przemyślenia dotyczące zetknięcia się właśnie z tą przestrzenią. Zastanawiam się, jakie myśli, jakie wrażenia, jakie przemyślenia dochodziły właśnie do głosu na etapie tych waszych spotkań, kiedy właśnie ktoś, kto z bardzo dużą otwartością i być może z taką wrażliwością odwiedza to miejsce, no następnie spotyka się z wami i opowiada wam o tym, co go najbardziej poruszyło.
No, to, że Jonathan przyjechał bez zamkniętego projektu, to jest fakt, ale nie przyjechał też bez wiedzy historycznej. Ona była ponadprzeciętna, jeśli naprawdę sporo czytał na te tematy. Natomiast to jest w całym tym spektrum problemów, które pan poruszył, no, trzeba wyraźnie powiedzieć, że to nie jest film dla kogoś, kto zupełnie nie zna historii Auschwitz. To nie jest film dydaktyczny, to nie jest film, który opowiada o obozie. To jest wręcz film, ja go widziałem już parokrotnie w różnych miejscach, w Cannes, w Paryżu, w Nowym Jorku. Rozmawiałem potem z bardzo różnymi odbiorcami i wiele osób nawet mówiło w pewnym momencie, że muszą wrócić do książek bardziej historycznych, bo niektóre wątki ich na tyle zaciekawiły, że przyznają, że za mało wiedzą na ten temat. Także to jest taki film, który, no jeśli ktoś nie ma żadnej wiedzy o Auschwitz, to na pewno z tego filmu jej nie wyjmie. To jest film nie chcę powiedzieć dla erudyty, ale na pewno dla człowieka, który jest wykształcony, który jest oczytany i który pewne wątki złapie jakoś w sposób normalny, naturalny. Ktoś, kto tej historii nie zna, może tych wątków w ogóle nie zrozumieć. To jest bardzo też ciekawe i ambitne rozwiązanie. Nie żeby tłumaczyć co chwila widzowi rzeczy podstawowe, tylko żeby założyć, że jednak to jest film dla kogoś, kto przynajmniej trochę poczytał na ten temat.
Pan mówi w tym momencie o recepcji, osobistej recepcji tego filmu, w związku z tym ja się tego wątku złapię i porzucę być może w tym momencie tę narrację dotyczącą właśnie realiów historycznych. Natomiast zastanawiam się, jak pan odebrał ten film po pierwszej lekturze. To jest dla mnie bardzo ciekawa perspektywa, myślę, jakby człowieka, mówię o panu, który od wielu, wielu już lat obcuje i z tematyką obozową w kontekście merytorycznym, ale też tam też na co dzień po prostu pan tam bywa. Jakim doświadczeniem było dla pana doświadczenie tego filmu właśnie?
Pierwsze było bardzo trudne. To był jeszcze w trakcie postprodukcji, także to była naprawdę niedokończona wersja. Ale było ważne, żebym zobaczył przed festiwalem w Cannes, gdyż tam Jonathan mnie zaprosił. Pierwsza wersja była niedokończona, w związku z tym ona nie miała tej ścieżki dźwiękowej, a trzeba tutaj, nie wchodząc w szczegóły, wyjaśnić, że to jest film, który się ogląda i to jest film, który się słucha. I to są dwa
równoległe światy,
zgrane, ale zupełnie inne doświadczenia. Ja pierwszy raz go oglądałem bez tej ścieżki dźwiękowej i wzbudził we mnie pewien niedosyt, czy pewne niezrozumienie do końca przekazu. Natomiast kiedy go zobaczyłem jako już film ukończony, to było pierwszy raz, to było właśnie na festiwalu w Cannes, no to wówczas zrozumiałem dużo, dużo pełniej niektóre wybory Jonathana.
I co w takim razie pan zrozumiał z tych wyborów? To jest właśnie dla mnie bardzo ciekawe, bo to, o czym pan mówi o ścieżce dźwiękowej, mówi pan o tak naprawdę właśnie tych równoległych światach i dobrze, że to wybrzmiewa. Ja też to podkreślę kolejny raz, żeby tego filmu słuchać, ale nie tylko, a nie tylko go oglądać. Natomiast co do pana rozumienia, w ogóle myślenia o tej tematyce wniósł ten film? Czy natworzył jakieś nowe takie przestrzenie refleksji w pana umyśle?
Na pewno tak. Trudno mi teraz o wszystkich opowiadać, ale na przykład między ogrodem willi Hessa a obozem jest mur. Mur, który jest wyższy od człowieka, w związku z tym odgradza jakby skutecznie od widoku obozu. Widać zaledwie tam jakieś, nie wiem, no dachy najbliższych bloków. I jakoś zawsze wcześniej myślałem o tym murze jako o czymś, co dzieli świat ogrodu willi Hessa od obozu. I prawdopodobnie Hess sam tak to myślał, bo po to kazał ten mur zbudować. Natomiast pod wpływem tego filmu zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę ten mur dużo bardziej łączy te dwa światy i że czasami, kiedy się próbujemy czymś bardzo wygodnym od czegoś odseparować, to ta separacja jest jednak zawsze w jakiś sposób łącznikiem.
W jaki sposób ten mur łączy te dwa światy?
Wiadomo, co jest za tym murem. I z drugiej strony więźniowie też wiedzieli, co jest za tym murem, patrząc na niego z drugiej strony. Nie widać, owszem, ale właśnie na przykład słychać, na przykład czuć w powietrzu. To nie ma takiego muru, który by to odseparował skutecznie. Mur zawsze jest pewną granicą, a granica jest zawsze jakimś również łącznikiem.
Granica może być też jakąś próbą racjonalizacji. Ja mam wrażenie, podzielę się taką swoją refleksją, że ten film jest trochę opowieścią o tym, że racjonalizacja, która wyzbyta jest z wrażliwości, prowadzi właśnie do takich sytuacji, jak te, które obserwujemy w strefie interesów.
Z całą pewnością to, jeśli ktoś idzie na ten film z nastawieniem, że zobaczy film, nie lubię tego terminu, ale go użyję, bo w termin funkcjonuje, film holokaustowy, albo film obozowy w takim sensie no, klasycznym, jak nie wiem, jak Syn Szawła czy inne, to się zdziwi, bo to nie jest film tak naprawdę o obozie, to jest film o naturze ludzkiej, o racjonalizacji właśnie, o dostrzeganiu pewnych rzeczy, a z kolei o odseparowaniu się od innych. To jest film w moim przekonaniu głęboko antropologiczny.
Panie dyrektorze, zastanawiam się, czy gdyby miał pan powiedzieć naszym słuchaczom o jakichś takich być może tropach, które w pana uznaniu są istotne, które dla pana być może osobiście były ważne w trakcie wielokrotnej lektury listy interesów, to na co by pan wskazał? Na co według pana warto zwrócić w tym filmie uwagę, kiedy się przystępuje do jego oglądania?
Oj, nie wiem. Nie wiem, czy chcę w ogóle wskazywać, bo to jest film, który trzeba obejrzeć bez żadnego a priori. To jest film, który on się na przykład zaczyna bardzo długą ciszą, czarnym ekranem, właśnie żeby się trochę odseparować od codzienności, obejrzeć go do końca. No a potem mam nadzieję, że pomyśleć nie tylko w kategoriach historycznych, ale też i w kategoriach aktualnych, co jakich wyborów samemu się w życiu robi, od czego się człowiek odgradza. Właśnie to jest film, który musi postawić pytania każdemu z nas i z tego względu chyba nie chciałbym być jakimś takim podpowiadaczem, bo to jest praca z pamięcią, to jest praca, która się naprawdę wykonuje samemu sobie.
Film głęboko antropologiczny, tak mówił w dzisiejszym wydaniu Regionów Kultury pan dr Piotr Cewiński, dyrektor Muzeum Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie i za pana przemyślenia.
Ja również dziękuję bardzo.
Staraliśmy się pokazać to jako coś, co wciąż jest w naszym świecie żywe, także w nas samych, jako istotach ludzkich, nie jako anomalię lub jakieś wydarzenie, które wydarzyło się raz i nie może się powtórzyć. To było bardzo ważne, aby opowiedzieć historię o naszej ludzkiej zdolności do przemocy. Tak dodawał w trakcie tej polskiej, ale także światowej premiery filmu Jonathan Glazer, reżyser Strefy Interesów. Szanowni Państwo, ten film cały czas jest w kinach, więc jeśli Państwa jeszcze tam nie było, w tym filmowym świecie, to jest szansa, żeby go odwiedzić i żeby się zamyślić i żeby być może zamilknąć na kilka dłuższych chwil. To wszystko tymczasem w dzisiejszym wydaniu Filmowych Regionów Kultury. Za uwagę dziękuję Państwu, Tadeusz Marek. Kłaniam się Państwu nisko, mówiąc do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.